Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii. Dzisiaj mamy przyjemność gościć pana Marka Budzisza, analityka, specjalistę od spraw wschodnich i tego, co też dzieje się za naszą południowo-wschodnią granicą. Jeden z ciekawszych głosów, moim zdaniem, to głos pana Marka, jeśli chodzi o analizę sytuacji, która dotyczy wojny na Ukrainie. I o tym też jest książka najnowsza, która dosłownie parę tygodni temu się ukazała. Wielka gra o Ukrainę. To jest taki trójgłos. Książka jest w postaci rozmów panów Bartosza Radziejewskiego, szefa Nowej Konfederacji, wydawnictwa i pisma, pana profesora Góralczyka i właśnie naszego gościa Marka Budzisza. Panie Marku, muszę zacząć od tego i to nie chodzi o tanie komplementy, tylko o stwierdzenie faktu, także z lektury tej książki. Pan jest najoryginalniejszy w tej książce, nie obrażając innych autorów, tylko mi się z pana z ogromną przyjemnością czytało, bo pan tylko mówi to, co wie i co do czego jest pan pewien. Jeżeli pan rzutuje w przyszłość czy interpretuje wydarzenia, to pan to też uczciwie zaznacza, że to jest pana subiektywny punkt widzenia i nie nosi sobie pan pretensji do bycia autorytetem. Ale w tej książce te wszystkie partie, w których się pan pokazuje, czy swój głos zgłasza w dyskusji, wydają mi się najciekawsze. Przechodząc do rzeczy, kiedy się skończył, panie Marku, ten świat, który Zachód kojarzy z upadkiem muru berlińskiego, my bardziej z wydarzeniami 89 roku, sami Rosjanie, jak na przykład Aleksiej Nawalny, który wielokrotnie o tym mówi, czy w takiej najsłynniejszej książce Dialogi z Adamem Michnikiem, dla niego to jest rozpad Związku Radzieckiego, czyli 91 rok i to wszystko, co się z tego świata wyłania. W pana ocenie, kiedy to się skończyło?
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dziękuję za zaproszenie i miłe słowa. Wydaje mi się, że my możemy mówić o początku pewnego procesu. Ten proces chyba jeszcze się nie zakończył. To zamykanie się pewnych epok, czy takiego okresu między epokami może trwać nawet dość długo. Natomiast takie w moim odczuciu pierwsze sygnały czy symptomy, które by wskazywało na to, to był rok 2008. Zarówno kryzys finansowy, który ograniczył możliwości głównie świata europejskiego, jeśli chodzi o pewien potencjał przede wszystkim wojskowy, ale równie istotne były decyzje, które w następstwie tego kryzysu zostały podjęte, dlatego że właściwie wszystkie rządy liczących się państw europejskich, mam tu na myśli tą wielką czwórkę, Niemcy, Francja, Wielka Brytania i Włochy, podjęły decyzję o cięciu, i to znaczącym cięciu, swoich budżetów wojskowych. To wynikało z dwóch elementów. No, po pierwsze, z ograniczonych możliwości, ale po drugie, z niechęci akceptowania przez społeczeństwa tych krajów pewnych ograniczeń w dotychczasowym poziomie życia. No bo trzeba było dokonać jakichś bolesnych wyborów albo utrzymywać pewien system nakładów na bezpieczeństwo albo to redukować. Co oczywiście podbudowane było przekonaniem, że wojny przeszłości, gdzie rywalizowali mocarstwa o porównywalnym poziomie i porównywalnych możliwościach, odchodzą już bezpowrotnie w przeszłość, że teraz będziemy mieli do czynienia, jeśli w ogóle, z jakimiś konfliktami, to o niewielkiej skali, krótko trwającymi i raczej ekspedycyjnymi niż toczonymi gdzieś w Europie czy w bezpośredniej bliskości Europy. I te decyzje, które wtedy w kolejnych miesiącach i latach były podejmowane, one doprowadziły do zmiany układu sił. Również pewne symboliczne decyzje o charakterze politycznym, takie jak na przykład te, które zapadły na szczycie NATO w Bukareszcie, które pokazały, że mam tu na myśli zablokowanie przez Francję i Niemcy tej inicjatywy prezydenta Busha, żeby otworzyć drogę do NATO Gruzji i Ukrainie. Tam nie było w tej propozycji Busha nie było określonej perspektywy wejścia do NATO. Było była perspektywa pewnego uruchomienia pewnej procedury, która nie musi być szybka, ale mimo to, to i tak stało się zbyt daleko idącym gestem dla polityków niemieckich i francuskich, co pokazało, że mamy do czynienia z pewnym strategicznym pęknięciem w ramach wspólnoty euroatlantyckiej. I te trzy elementy, czyli ograniczone możliwości finansowe i gospodarcze, pewne wybory, które były dokonywane, które świadczą zarówno o możliwości, jak i o stanie świadomości europejskich elit i pęknięcie nie o charakterze doraźnych kontrowersji, ale głębokie pęknięcie o charakterze strategicznym moim zdaniem między sojusznikami atlantyckimi, one uruchomiły pewien proces, bo przecież to nie było niezauważone, który doprowadził nas do dzisiejszej sytuacji, czyli do sytuacji wojny. Bo te decyzje uruchomiły perspektywę dla tych, którzy nie byli usatysfakcjonowani z ówczesnego porządku międzynarodowego. Rosja nie była usatysfakcjonowana i sygnalizowała to w sposób dość otwarty. No przypomnę chociaż to przemówienie Putina w Monachium, słynne. Te decyzje uruchomiły pewną perspektywę dla państw chcących uprawiać asertywną politykę i zmienić relacje sił. W konsekwencji znaleźliśmy się w wojnie.
No dobrze, to jest taka kwestia, która mnie nurtuje od 24 lutego 2022 roku. Wszyscy widzieliśmy to, co się działo w 2014 roku w postaci zajmowania Krymu, no bo dzisiejsze wojny są transmitowane. Dużo wojen dzisiaj widziałem po prostu w telewizji i w internecie. No i to wtedy poszło ze strony Rosji bardzo gładko. Parę dni już było po wszystkim, prawie bez jednego wystrzału. Dlaczego wtedy Władimir Putin nie wykorzystał tej sytuacji, która była, też jeśli chodzi o takie wewnętrzne zamieszanie w państwie ukraińskim, no dużo słabsza armia niż dzisiaj, co widać, do tego, żeby zdominować Ukrainę, a dlaczego tyle lat czekał, żeby ją dopiero teraz przez tak zwaną operację specjalną zaatakować?
To wszystko zawiera się, znaczy odpowiedź na pańskie pytanie zawiera się w interpretacji sformułowania zdominować. Dlatego, że my mamy taki nawyk, mówiąc my, mam na myśli polską opinię publiczną, mamy taki nawyk nakładania na obecną politykę rosyjską starych pewnych szablonów, głównie o charakterze imperialnym. Jeżeli mówimy o dominacji rosyjskiej, to zakładamy, że planem Rosji już w roku 2014 czy wcześniej było przyłączenie Ukrainy do tej domeny rosyjskiej. I też tak interpretujemy politykę rosyjską. Znaczy, że mówimy, że polityka rosyjska ma charakter imperialny, czyli w gruncie rzeczy ma dążyć do, w tym ujęciu, do terytorialnych aneksji. Tylko że to nie jest teza udowodniona. Znaczy, sami Rosjanie nie mówią o odbudowie imperium. Oni w ogóle nie formułują tego rodzaju celów politycznych. Oni mówią, oczywiście w różnej postaci, te głosy mają też różny wymiar, ale oni mówią o odbudowie rosyjskiej strefy wpływów, czy rosyjskiej strefy buforowej. Ale to są dwie różne rzeczy, dlatego że rosyjska strefa buforowa, gdybyśmy odwoływali się do analogii historycznych, to ona raczej przypomina sytuację krajów Układu Warszawskiego, niż sytuację republik wchodzących w skład ZSRR. Oni, oceniając własne możliwości, musimy pamiętać, że w Rosji pokutuje bardzo silne przekonanie, że ZSRR upadło między innymi dlatego, że wzięło za dużo na swoje barki i musiało utrzymywać Federacja Rosyjska musiała utrzymywać te wszystkie okrainy, te pasożytujące w gruncie rzeczy na nich republiki, które się oddzieliły w 1991 roku, ale też i państwa Układu Warszawskiego. I w tym sensie oni nie chcą powtarzać tej drogi, a to oznacza, że ta myśl o bezpośredniej aneksji już abstrahując od faktu, że tak powiem, druga strona nie bardzo chce, to nie jest jednowymiarowy krok ogłoszenia aneksji, jest dopiero pewnym początkiem ewentualnego działania. Tu główne pytanie, które rosyjskie elity formułują, to jest pytanie, czy my jesteśmy w stanie zbudować trwałą sytuację, czy trwały system rządu takimi opanowanymi terytoriami, który byłby akceptowalny dla miejscowej ludności. No bo przyłączenie dużego kraju, który stałby się wiecznym problemem, zarówno wyzwaniem ekonomicznym, jak i źródłem jakiejś irredenty i niepokojów wewnętrznych, no trochę tak jak Królestwo Polskie w XIX wieku dla Rosji było zawsze problemem, to nie był plan marzeń rosyjskiej elity. Ich planem marzeń było zbudowanie takiego układu, że na Ukrainie, ale też i w innych państwach rządziliby ludzie w typie Łukaszenki czy w typie Janukowycza, którzy na poziomie geostrategicznym realizowaliby interesy rosyjskie, no ale jakby już tą sferę administrowania bieżącego załatwialiby bez zaangażowania Rosji, bez wielkiego obciążenia dla Rosji. Oczywiście to nie oznacza, że tam nie byłyby jakieś transfery, ale to są dwie różne rzeczy. Więc dlatego Rosjanie się generalnie nie zdecydowali na aneksję Ukrainy w 2014 czy 2015 roku, bo ich rachunek strategiczny był nieco inny. W 2015 roku jeszcze miała miejsce inna sytuacja, mianowicie, jak pamiętamy, mieliśmy tą przegraną przez stronę ukraińską bitwę pod Debalcewem. Tam był ten kocioł, gdzie straty ukraińskie były bardzo duże i po tej porażce strona ukraińska zmuszona została, żeby usiąść do rokowań i tak zwane porozumienia Mińsk II zostały zawarte. Ale jest relacja Aleksandra Łukaszenki, który w tym czasie, kiedy ta bitwa była rozstrzygnięta, odbywał spotkanie z Putinem i on relacjonował w rozmowie z dziennikarzem Gordonem, Dmitrijem Gordonem, ukraińskim dziennikarzem, że przy nim, a to jeszcze był ten czas, kiedy Łukaszenka nie był takim, bym powiedział, satrapą z namaszczenia Kremla, tylko to było przed wyborami 2020 roku. On tego wywiadu udzielił, wtedy próbował grać również z Zachodem i z Ukrainą, więc zakładam, że mniej lub bardziej ta wypowiedź była szczera. I on powiedział, że Putin był załamany faktem, że skalą rosyjskiego zwycięstwa pod Debalcewem. Dlatego, że on zdawał sobie świetnie sprawę, że pewien syndrom przegranej konserwuje negatywny nastrój na Ukrainie. Rosja chciała wygrać, ale chciała wygrać, mówiąc w skrócie, miękko. Czyli z możliwie niewielkimi stratami strony ukraińskiej, bo ten próg przegranej, jeśli jest nisko usytuowany, to on sprzyja akceptowaniu nowego porządku przez państwo i elity państwa, które przegrywa w rywalizacji. Między innymi dlatego, moim zdaniem, ta operacja, która się rozpoczęła po 24 grudnia, miała taki kształt. Rosja nie uderzyła masowo, nie zaczęła na masową skalę bombardować miast i infrastruktury krytycznej. Rosja chciała zrealizować operację chirurgiczną właśnie po to, żeby strona ukraińska i elity ukraińskie, a może nawet część armii ukraińskiej, przecież pamiętamy drugiego dnia wojny Putin zwrócił się wprost do oficerów ukraińskich, żeby obalili Zełenskiego i zakończyli wojnę. No chodziło o to, żeby osiągnąć cel polityczny przy możliwie niewielkich kosztach i te koszty nie mogłyby być na tyle duże, żeby uniemożliwiały akceptację nowych porządków przez elity państwa podbitego. Podbitego oczywiście w sensie politycznym. To jest pewien, powiedziałbym, modus operandi Rosji. I to samo dotyczy innych państw, również państw członkowskich w NATO. Znaczy, jeżeli my mówimy o zagrożeniu rosyjskim, to oczywiście gdzieś w jakiejś krańcowej postaci to zagrożenie może mieć charakter agresji wojskowej, ale przede wszystkim to jest budowa całej sieci wpływów, korupcji, układów, powiązań gospodarczych, całej tej szarej strefy, która obiektywnie rzecz biorąc sprzyja interesom rosyjskim. No trochę to obserwujemy na przykład w Niemczech, gdzie mamy podejrzenia, że tam spora część niemieckiej elity gospodarczej, politycznej i opinii publicznej została po prostu przez Rosjan w jakiś sposób pozyskana, tak to nazwijmy.
No dobrze. Pan jedną z poprzednich książek poświęcił takiej analizie geostrategicznej, ale także dokumentów dotyczących doktryny wojskowej Federacji Rosyjskiej. Dlaczego to wszystko runęło po 24 lutego? To był taki pusty papier, czy też Władimir Putin, podejmując tego rodzaju decyzję, jaką podjął, nie zdawał sobie sprawy ze skali korupcji swojego własnego otoczenia, w tym generała Gerasimowa czy ministra Szojgu, że pieniądze, które duże pieniądze obiektywnie Rosja wykładała na armię, no po prostu rozpływały się w sposób cudowny gdzieś tam w różnych rękach, portfelach, na różnych kontach.
No z pewnością my nie mamy jeszcze pełni informacji. Te informacje, które się pojawiają i dotyczą okresu przed wojną, są informacjami cząstkowymi. One pozwalają na zbudowanie pewnego obrazu, ale on jest jeszcze niepełny. Mogą się pojawić doniesienia, które zmienią tenże obraz. Mnie się wydaje, że my mamy do czynienia, znaczy ja bym zwrócił uwagę na trzy elementy. Po pierwsze, kilka dni temu zastępca szefa administracji Kremla, minister Kozak, który był odpowiedzialny za negocjowanie jakby nowego kształtu porozumień z Ukrainy, bo on nadzorował tak zwany kierunek ukraiński, zresztą nie tylko ukraiński, ale tu koncentrował swoje wysiłki, on ujawnił, bo dzisiaj jest w niełasce, że właściwie było gotowe porozumienie i to było porozumienie zaakceptowane przez stronę ukraińską, które jakby zamykało Ukrainie drogę do NATO, czyniło z tego kraju pewien taki państwo poza blokami. Tylko to porozumienie, ono zostało odrzucone przez Władimira Putina, który uważał, tak przynajmniej wynika z tych relacji medialnych, że w wojnie jest w stanie osiągnąć więcej. I drugi element, na który też trzeba zwrócić uwagę, to, że Rosjanom udało się uzyskać pewien element strategicznego zaskoczenia strony ukraińskiej. To nie tylko chodzi o to, że Ukraina ogłosiła mobilizację powszechną już w momencie, kiedy Rosjanie zaatakowali, no ale jest cały szereg informacji, też i artykuły w prasie ukraińskiej, które mówią, że ten system obrony ukraińskiej, on był w gruncie rzeczy stworzony w ramach pewnych rutynowych procedur przez wojskowych. Przez generała Syrskiego, który dowodził obroną Kijowa, przez generała Załużnego, który jest dowódcą sił zbrojnych. Natomiast te opinie wywiadu wojskowego ukraińskiego, które były prezentowane również klasie politycznej, to były spotkania w przeddzień wojny z Zełenskim i z jego otoczeniem, ale nie tylko, bo tam w administracji prezydenckiej było też spotkanie z reprezentantami wszystkich frakcji politycznych. Te narracje wywiadu wojskowego o tym, że wojna jest nieuchronna, one się nie przebijały. Znaczy postrzeganie sytuacji było zdominowane przez tą opowieść szefa SBU, obecnie zdymisjonowanego, który zresztą zaginął w dość dziwnych okolicznościach i nie można go było znaleźć w ciągu pierwszych tam kilku dni wojny.
Prywatnie przyjaciela prezydenta Załońskiego.
Przyjaciela z dzieciństwa, to był jego protegowany, a jego z kolei protegowany, tego szefa SBU, odpowiadał za obronę całego kierunku chersońskiego. Dzisiaj się mówi na Ukrainie, że tam właściwie to było zinfiltrowane przez FSB rosyjskie i między innymi dlatego żaden z mostów nie został wysadzony, mimo że były zaminowane. To jest jakby na marginesie. Ale wracając do tej głównej odpowiedzi. Rosjanom udało się uzyskać efekt strategicznego zaskoczenia. Strona ukraińska, ta obrona ukraińska nie była dobrze przygotowana. No są relacje na przykład generała Krivonosa, który odpowiadał za obronę lotniska w Żulianach, ale nie dlatego, że został tam odpowiednio wcześnie wysłany, tylko dlatego, że pierwszego dnia wojny wsiadł w samochód prywatny, pojechał tam i zadzwonił z prywatnego numeru telefonu do generała Załużnego i powiedział, że lotnisko jest kompletnie nieprzygotowane do obrony i w tym trybie dostał polecenie działania i on podjął trochę na prędce to działanie. No, Żuliany to nie jest bagatelne lotnisko, to jest główne przecież lotnisko w okolicach Kijowa i tam w każdej chwili można było się spodziewać uderzenia. Więc generalnie rzecz biorąc, to dzisiaj wygląda nieco inaczej, ale to przygotowanie strony ukraińskiej nie było idealne do obrony. Tak to moim zdaniem wygląda. Z czego ja wywodzę kolejny bym powiedział wniosek wyciągam, a mianowicie Rosjanom mogło się udać. Znaczy, to nie jest tak, że Rosjanie byli z góry na straconych pozycjach. Dzisiaj to można tak wyglądać, ale wówczas te pozycja, czy siła tego rosyjskiego ataku, to, że oni weszli do Kijowa, tam przecież zlikwidowano kilkadziesiąt grup dywersyjnych, które były zainstalowane jeszcze przed wojną. Zełenski w pewnym momencie nawet nie był pewien, czy te bunkry w administracji, w budynkach administracji prezydenckiej są w całości kontrolowane przez stronę ukraińską, bo obawiano się, że już tam są Rosjanie, to, że rozdano wszystkim broń, zarówno ludziom, jak i deputowanym i samemu Zełenskiemu, to, że on mówił, że no, może to być jego ostatnie wystąpienie, bo strona rosyjska chce go zgładzić, to potwierdza takie przekonanie, że Rosjanie byli blisko do osiągnięcia tego celu. Nie osiągnęli, nie udało im się, przegrali bitwę o Kijów i to zmieniło sytuację geostrategiczną wojny. Ale z punktu widzenia rachunku strategicznego, który wydaje mi się Putin prowadził przed rozpoczęciem wojny, dość racjonalnym założeniem było to, że im się uda Zełenskiego obalić albo zmusić do opuszczenia Kijowa, bo to już nawet nie chodzi o ewakuację, to co mu Amerykanie proponowali na zachód, ale samo opuszczenie Kijowa już zmieniałoby dość zasadniczo sytuację, a przecież pamiętajmy, że połowa rządu ukraińskiego w tych pierwszych dniach wojny została ewakuowana bodajże do Winnicy, o ile pamiętam, albo może nawet dalej na zachód. W związku z tym ta sytuacja była bardzo, bardzo nieprzejrzysta i niejasna. No, w rozmowie z tygodnikiem Time generał Załużny mówi, że gdzieś szóstego dnia zrozumiał, że ta przyjęta przez niego strategia obrony działa i że jest szansa zwycięstwa w bitwie o Kijów. Ale pierwsze pięć dni było bardzo niepewne i tu mogło się w każdą stronę losy tej, nazwijmy to, operacji obrócić. No i teraz wyobraźmy sobie sytuację, jak wyglądałaby sytuacja, gdyby Rosjanom się udało. To znaczy, gdyby czwartego dnia albo trzeciego dnia zgładzili Zełenskiego albo zmusili do ewakuacji. Jakby ten system oporu strony ukraińskiej wyglądał. Być może byłby nadal silny, ale być może nie byłby. Tego nie wiemy. To był drugi błąd strategiczny Putina. Mianowicie on założył, że ten system nie będzie silny. Że wojskowi ukraińscy w końcu opowiedzą się za jakąś formułą porozumienia z Rosją. Stąd ten jego apel do oficerów ukraińskich. No ale w tym globalnym rachunku strategicznym, który Putin robił, krótka chirurgiczna operacja, która by doprowadziła do zmiany sytuacji geostrategicznej na Ukrainie i pozwoliła zmienić tam rząd na bardziej prorosyjski, przy nienaruszonym potencjale wojskowym, który już jest dyslokowany właściwie na granicę państw NATO, bo znajduje się na Białorusi i silne zgrupowania są przecież też na Ukrainie. No to jest ten argument, który umożliwia rozmowę z Zachodem na zupełnie innych warunkach. Wtedy Zachód jeszcze też nie jest zjednoczony w sile sankcji przeciwko Rosji. Ta agresja, gdyby Rosji udało się przeprowadzić krótką chirurgiczną operację, do czego zamierzali, to w marcu tego roku znaleźlibyśmy się, jako cała Europa Środkowa i szerzej Europa, w zupełnie nowej sytuacji, gdzie Rosja mogłaby i chciała, moim zdaniem nadal chce, ale zmieniły się relacje sił, podyktować swoje warunki.
A propos sankcji, bo tutaj bardzo ciekawe nawet liczby i fakty pan przytacza w książce, że sankcje nie uderzyły tak bardzo w Federację Rosyjską, jakby się nam mogło wydawać, czy też raczej ich szczelność nie jest taka, jakbyśmy sobie tego, nie wiem, jakbyśmy sobie to wyobrażali, czy nawet mówiąc życzyli, a i na paliwach sporo zarobiła Federacja Rosyjska, jak się okazuje.
No takie są realia. To znaczy z pewnością sankcje, które były sankcjami daleko idącymi, są sankcjami daleko idącymi, tego Rosjanie się też nie spodziewali, one nie doprowadziły do upadku rosyjskiego systemu finansowego. Czyli ten pierwszy, nazwijmy to pierwsza operacja ze strony Zachodu, bo prezydent Biden mówił otwarcie, że rosyjski system finansowy ulegnie załamaniu. To się nie udało. To trzeba wyraźnie powiedzieć. Nie dlatego,
tak
że Rosjanie...
Tak zwane odłączenie od systemu SWIFT.
Tak, odłączenie od systemów SWIFT, też sankcje personalne, sankcje związane z bankami rosyjskimi. To się nie udało. Rosjanie, używając różnych narzędzi, w tym i tego szantażu energetycznego, jakby zmusili... Znaczy zmienili sytuację i kontrolują obecnie sytuację na rynku finansowym rosyjskim. On jest względnie stabilny. To jest jakby pierwszy element. Czyli krótkoterminowo sankcje okazały się nieskuteczne. Gdyby zakładać, to jest myślę błąd naszej percepcji, że celem sankcji jest wymuszenie zmiany polityki danego państwa. Taka narracja jest dominująca, ale w moim odczuciu ona jest wprowadzająca w błąd, dlatego że z tej perspektywy ona jest nieskuteczna. Znaczy państwa, które się decydują na wojnę i to wojna o tej skali, pod wpływem sankcji finansowych nie podejmują decyzji o rezygnacji czy o wycofaniu się. No gdyby sankcje miały taką moc, to ani Korea Północna nie robiłaby tego, co robi, ani Iran, który jest od lat 70. pod sankcjami międzynarodowymi, też nie realizowałby swoich projektów i nie uprawiałby polityki agresywnej. W związku z tym tu mieliśmy do czynienia z pewnym przesadnie rozbudzonymi nadziejami. I Rosja przez te pierwsze pół roku, właściwie do miesiąca kwietnia, zarobiła znacznie więcej na eksporcie węglowodorów. To się zaczęło zmieniać w kolejnych miesiącach. Mamy teraz 3 miesiące, kiedy Rosja ma znacznie mniejsze przychody z eksportu węglowodorów, bo po pierwsze mniej eksportuje, straciła kluczowy ze swojej perspektywy rynek gazowy w Europie, najbardziej lukratywny, to co ona sprzedaje do Chin, czy to co sprzedaje za pośrednictwem relatywnie niewielkiej floty, bo ona nie rozbudowywała tego potencjału floty statków do transportu gazu skroplonego, no to ona to sprzedaje na warunkach znacznie gorszych niż ten eksport do Europy. Więc w tym sensie te rosyjskie strumienie finansowe się zmniejszają i to już widać w projekcie rosyjskiego budżetu na rok przyszły, w którym jest założony znaczący deficyt, o ile dobrze pamiętam, 2 biliony rubli, no a do tej pory Rosja miała nadwyżkę budżetową. To jest jakby już jakby odwrócenie trendu i generalnie już w przyszłorocznym budżecie, mimo tak dużego deficytu, jest też założone o 10-15% zmniejszenie wydatków. Ucierpi oczywiście głównie sfera socjalna, i bo tu jeszcze dochodzą wydatki na utrzymanie sił zbrojnych i te wydatki wojenne olbrzymie. Ale to pokazuje, że prawdziwy skutek sankcji nie polega na tym, że się jednorazowo uderza, tylko że one najlepiej by było, żeby one trwały możliwie długo. Gdyby Rosja przez najbliższe 20 lat była objęta tymi sankcjami, które jest objęta dziś, no to znalazłaby się na poziomie Iranu, jeśli chodzi o poziom życia, opóźnienie technologiczne. To nie oznaczałoby, żeby nie była nadal dużym i wiele mogącym państwem, no ale ten rozdziew by się bardzo pogłębił. I to jest moim zdaniem istota sankcji. Znaczy, istotą sankcji jest uniemożliwić Rosji odbudowę jej potencjału wojskowego już po tym, jak ta gorąca faza wojny na Ukrainie się zakończy.
No dobrze, to taka kolejna kwestia, która była też przedmiotem kontrowersji, polemik. Kwestia budowy federacji z Ukrainą. Pan jest utożsamiany z takim głównym rzecznikiem tego projektu, jako też główny zwolennik tego projektu, ale nie uwzględnia się pewnego czynnika, który może nie jest najistotniejszy w geopolityce. Na pewno nie jest najistotniejszy, ale pewnych zadrażnień natury historycznej, delikatnie mówiąc, między Polską a Ukrainą, między Polakami a Ukraińcami. Mam tutaj na myśli wszystko to, co się działo i na Wołyniu, i w okresie, no powiedzmy od 1943 do końca wojny, a nawet jeszcze krótkiego okresu po. No i obserwuje się to też na przykład, jeżeli polscy politycy składają jakieś takie jawne, przyjazne gesty wobec czy polityków ukraińskich, czy wobec samej Ukrainy, to na przykład w przestrzeni internetowej no jednak rozlega się duży zgiełk, pojawia się duża krytyka. Czasami też oczywiście zwykły hejt i chamstwo, ale to zostawmy na uboczu. Czy istnieje możliwość załatwienia tych spraw między politykami polskimi i ukraińskimi i zmianę też opowieści samych Ukraińców o sobie samych? To nie dotyczy oczywiście całej Ukrainy. To jest bardzo ważne, żeby to zaznaczyć, bo dla przeciętnego mieszkańca Charkowa, Szuchewli czy Bandera to jest mało znacząca postać tak naprawdę, o ile o niej wie. No ale powiedzmy, że już wie. To w ogóle się nie liczy. No ale dla zachodniej Ukrainy, no to są bohaterowie, którzy ciągle są, ich nazwiskami są nazywane ulice, place. Takim szczególnym dla mnie przykładem jest na przykład Tarnopol, no, gdzie w ogóle duży wizerunek Bandery na Głównym Urzędzie Miasta bardzo długo wisiał i nie budziło to najlepszych skojarzeń ani u mnie, a zwłaszcza u tych, którzy mają w rodzinach tak zwane doświadczenie ukraińskie. Co z tym zrobić?
Ja też mam doświadczenie ukraińskie w mojej rodzinie, bo mój pradziadek i moja prababcia zostali zamordowani na Wołyniu właśnie przez UPA. Wiele polskich rodzin ma takie doświadczenia. To przecież wiadomo i tu nie chodzi w ogóle o to, żeby teraz ukrywać te kwestie albo żeby uważać, że one są nieistotne. One są nadal istotne i będą istotne, tylko mamy tutaj zupełnie inny rachunek. Ja bym powiedział, że mamy tu do czynienia z pewnym rachunkiem strategicznym. Zaraz wyłuszczę, co mam na myśli. Jeszcze tylko odpowiem na to pańskie pytanie, czy tego rodzaju pojednanie jest możliwe. No, jeśli mówimy o pewnym pojednaniu Polaków i Niemców, które nastąpiło, możemy dyskutować, jak głębokie, czy to jest braterstwo, czy to jest po prostu sąsiedztwo, ale nie ma stanu wrogości, no, a jednak ze strony Niemców Polska ucierpiała znacznie bardziej niż ze strony ukraińskiej armii powstańczej. Już nie wnikając w dyskusję,
kto z kim
inspirował te działania Szuchewycza i no bo przecież Bandera siedział w Mauthausen, o ile dobrze pamiętam, ale zostawmy to z boku, bo historia jest ważna. Ja jestem historykiem, w związku z tym nie powiedziałbym, że jest nieistotna, natomiast ważniejszy jest pewien rachunek strategiczny. Ja powiem w skrócie, co przez to rozumiem. Otóż ja uważam, że wojna na Ukrainie, oczywiście jeżeli nie będziemy mieli niemożliwymi do określenia scenariuszami albo mało prawdopodobnymi scenariuszami. No na przykład takim scenariuszem jest rozpad Federacji Rosyjskiej, no albo również takim scenariuszem jest atak nuklearny Rosji na Ukrainę. Ale jeżeli odrzucimy to, o czym możemy fantazjować, a nie mamy żadnych realnych przesłanek, żeby twierdzić, że to jest realny scenariusz, to wojna na Ukrainie, nawet jeśli mówimy o zwycięstwie strony ukraińskiej, nie zakończy się z załamaniem potęgi rosyjskiej. co oznacza, że na poziomie mentalnym rosyjska klasa polityczna pierwszego dnia od zakończenia wojny, to będzie silniejsze, jeśli wojna zakończy się jakąś formułą zamrożenia tego konfliktu, to może być nieco słabsze, jeśli na przykład Rosja zostanie zmuszona do wycofania się z zajętych 24 lutego czy po 24 lutego terenów, ale ta różnica nie dotyczy istoty sprawy, tylko dotyczy czasu. Bo moim zdaniem rosyjska elita już pierwszego dnia podejmie decyzję o odbudowie swojego potencjału wojskowego i swojego potencjału militarnego, dlatego że nie widzę przesłanek, ażeby twierdzić, że w Rosji następuje jakby realne odejście od pewnego myślenia o miejscu Rosji w świecie, które doprowadziło Federację Rosyjską do obecnej wojny. Takiego przełamania póki co ja nie dostrzegam, a dość uważnie obserwuję to, co się w Rosji dzieje. A w związku z tym czynię pierwsze założenie, mianowicie takie, że Rosja przystąpi do odbudowy swojej potęgi wojskowej, wykorzystując swoje olbrzymie możliwości surowcowe, no i wykorzystując generalnie niskie aspiracje, jeśli chodzi o poziom życia obywateli Federacji Rosyjskiej. One być może na poziomie deklaratywnym są wysokie, ale na poziomie skłonności do protestów z tego powodu są niskie, znacznie niższe niż w innych krajach. A w związku z tym jest kwestią czasu, czy Rosja będzie potrzebowała, tego nie wiemy, 10 lat, 8 czy 15, żeby odbudować swój potencjał wojskowy, bo przystąpi do takiego działania. Strona ukraińska uważa bardzo podobnie. Dlatego Ukraińcy mówią o tym, że Ukraina musi po wojnie stać się Izraelem Wschodu, czyli państwem o podobnym potencjale wojskowym, którego bezpieczeństwo będzie zbudowane na systemie obrony powszechnej. Czego nas uczy moim zdaniem obecna wojna? Czego uczy rosyjskie elity obecna wojna? Bo to jest znacznie ważniejsze. Znaczy, moim zdaniem rosyjskie elity rozumieją to i mamy na to wiele wypowiedzi. No na przykład taką z ostatnich dni Siergieja Karaganowa, który mówiąc o potencjalnym uderzeniu nuklearnym mówił, że tu nie chodzi o uderzenie w cele w Kijowie, ale na przykład Poznań z dowództwem 5. Korpusu jest już bardzo prawdopodobnym obiektem ataku nuklearnego, jeśli dojdziemy do pewnej eskalacji. Ale to jest, powiedziałbym, wtrend. Rosyjskie elity strategiczne uważają już dzisiaj Polskę i Ukrainę za pewną całość strategiczną. Dlatego, że bez pomocy Polski Ukraina nie byłaby w stanie tak długo się opierać rosyjskiej agresji. To jest też oczywiste. Gdyby rząd polski uprawiał taką samą politykę jak rząd Węgier, no to dzisiaj ta siła oporu strony ukraińskiej byłaby znakomicie słabsza, być może opór już by się skończył. A w związku z tym, jeżeli w przyszłości Rosja będzie myśleć o jakiejś formule kontrolowania, to nie znaczy przyłączenia, tylko kontrolowania sytuacji na Ukrainie w ramach tego nowego imperializmu, o którym mówiłem, to nie osiągnie tego celu bez neutralizacji politycznej Polski. To nie musi oznaczać wojnę, to może oznaczać destabilizację, próbę uzyskania wpływów, próbę wpłynięcia na kierunek polityki polskiej, próbę, że tak powiem, wynegocjowanej z innymi państwami europejskimi, jakby ograniczonej suwerenności Polski. No tych modeli jest dużo, ale bez tego się tego nie przeprowadzi. Czyli w tej ewentualnej wojnie przyszłości, nie wiem jak ona może wyglądać, Polska będzie też celem ataku rosyjskiego. Bo samo uderzenie na Ukrainę niczego z ich perspektywy nie rozwiązuje, bo Polska gwarantuje Ukrainie głębię strategiczną. Polska gwarantuje Ukrainie zdolność do obrony i zdolność do przetrwania rosyjskiego uderzenia i to pokazuje dzisiejsza wojna. A w związku z tym my też będziemy celem rosyjskim, co oznacza, że musimy się zacząć do ewentualnego konfliktu, albo zaostrzonych relacji, albo takiej, powiedziałbym, brutalnej rywalizacji, bo to różnie może przebiegać. Już zacząć się musimy dziś przygotowywać. O tym zresztą też mówi strona ukraińska. Na przykład te propozycje Jermaka Rasmussena, nowego systemu bezpieczeństwa dla Ukrainy, w którym główną rolę odgrywają dwustronne alianse w ramach pewnego systemu szerszego, natowskiego, bo tutaj nikt o tym nie mówi, no to jest właśnie, to są takie koalicje chętnych, tylko już z rozbudowanym systemem porozumień. A to oznacza, że z polskiego interesu, z punktu widzenia polskiego interesu narodowego, bo to jest mój punkt odniesienia, stabilizacja sytuacji Ukrainy i stabilizacja sytuacji na Ukrainie jest kluczowym elementem bezpieczeństwa Polski w perspektywie najbliższych 15-20 lat. Ja powiem tak, mamy dwa generalne modele w ramach pewnych skrajności. Mamy model wejścia Ukrainy do NATO i wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej. I ten model jest modelem zdecydowanie najlepszym. Co do tego nie ma wątpliwości. Tylko jest pytanie takie, czy to jest model realny? Czy to nie jest model rozciągnięty w czasie? No pamiętamy te wypowiedzi Emmanuela Macrona, który mówił, że Ukraina tak, w Unii, ale za 20-30 lat.
Złożyli deklarację, że Ukraina może być kandydatem, bo już u nas mówią...
No właśnie. Że... Ale co to oznacza z punktu widzenia sytuacji Ukrainy? To oznacza znalezienie się w takim stanie, zarówno z punktu widzenia polityki bezpieczeństwa, polityki odbudowy, polityki rozwojowej, no właściwie wszystkiego, w takim stanie pomiędzy Unią Europejską i NATO i pomiędzy Rosją, która niewykluczone, że nadal będzie państwem bardzo agresywnym i o dużym potencjale, zmniejszonym, ale nadal dużym. To oznacza, że w naszym interesie leży stabilizowanie sytuacji na Ukrainie. To stabilizowanie sytuacji na Ukrainie, jeżeli ten pierwszy wariant wejścia do NATO i do Unii Europejskiej okaże się trudny albo wydłużony w czasie, musi być osiągnięte innymi sposobami. Możemy mówić, że trzeba blisko współpracować, że musimy inwestować, musimy sprzyjać odbudowie Ukrainy, musimy też stabilizować tamtejszy system polityczny. No pamiętajmy, że Ukraina zmobilizowała 1 000 000 mężczyzn. Kilka milionów Ukraińców wyjechało z kraju i kraj, który będzie zniszczony i powolnie odbudowywany, to nie jest idealne miejsce do życia. Ci mężczyźni będą musieli wrócić do życia cywilnego. Dziś tam bezrobocie jest 35%. W związku z tym te napięcia polityczne, społeczne potencjalnie nawet po zakończeniu wojny będą duże. One mogą się przenosić na Polskę.
O tym właśnie chciałem powiedzieć, że to nie jest dla nas ryzyko. Po pierwsze, włączamy się już jawnie do wojny. Już jako państwo NATO i państwo należące do Unii Europejskiej stajemy się po prostu elementem państwa wrogiego dla Federacji Rosyjskiej i faktycznie, i nie powiem prawnie, bo nie wymogliśmy...
Ale my już jesteśmy tym elementem.
Okej.
Okay. Znaczy ale po 24 strony, lutego już tym elementem tak. Się staliśmy.
Okej, okay, tutaj zgoda, ale dwie rzeczy jeszcze, panie Marku. Nie wierzę w sytuację taką, żeby pośród na przykład... uchodźców, Rosjanie tego nie wykorzystali na przykład do upychania ludzi, którzy będą na przykład elementem sabotażu czy dywersji dla Federacji Rosyjskiej, skoro nawet państwo Izrael już dzisiaj, szefowie służb, którzy byli swego czasu odpowiedzialni za operację Most, filtrację tych dużych rzesz obywateli ze Związku Radzieckiego, potwierdzają, no nie udało się. No, zresztą nawet politycy typu Lieberman, który był tam w Kiszyniowie ochroniarzem na bramce, no nie prowadził polityki antyrosyjskiej. Czy w ogóle część elit przecież izraelskich nie prowadzi polityki antyrosyjskiej, wręcz przeciwnie. Czy my w ten sposób nie wchodzimy w taką sytuację, że ściągamy grupę X ludzi, która może w określonej sytuacji zachować się wrogo? Dwa, czy nie ściągamy sobie na przykład zorganizowanej przestępczości bardzo poważnej, z czym sobie Ukraina nie radziła, i pewnego też systemu zachowania ludzi z obszaru poradzieckiego. Przepraszam, to nie jest żadna obelga, tylko jest pewien taki system cywilizacyjny, no, pewnego rodzaju roszczeniowość, skłonność do znajdowania się w szarej strefie, omijania systemu prawnego, podatkowego. Czy nas to nie przerośnie, krótko mówiąc?
Ja właściwie mógłbym odpowiedzieć pytaniem na pytanie, czy mamy inną możliwość. Bo jeżeli droga integracji Ukrainy ze strukturami zachodnimi jest drogą długą i będziemy mieli w związku z tym do czynienia z pewnym procesem, który może być rozciągnięty w czasie, abstrahuję już od faktu, że strona ukraińska formułuje swoje oczekiwania pod adresem Europy nie w perspektywie 20 lat, ale w perspektywie lat 2-3. Premier Stefaniszyna, wicepremier odpowiedzialna za negocjacje z Unią, mówiła o tym, że Ukraina już od 1 stycznia będzie z instytucjonalnego punktu widzenia gotowa rozpocząć negocjacje akcesyjne i zakończyć te negocjacje akcesyjne w ciągu 2-3 lat i wtedy będzie oczekiwała wejścia do Unii Europejskiej. Dlaczego? Dlatego, że to strona ukraińska dzisiaj i rząd Zełenskiego, też wykorzystując swoją lepszą pozycję polityczną niż mieli przed wojną, chcą narzucić bardzo daleko idące zmiany w ukraińskiej legislacji, ale też i w pewnej praktyce funkcjonowania i gospodarki, i polityki, i systemu społecznego. To jest już robione. Mamy do czynienia z pierwszymi krokami. W naszym interesie jest wzmocnienie tych tendencji. To jest po pierwsze. Po drugie, my musimy myśleć o scenariuszach awaryjnych czy scenariuszach alternatywnych, jeśli ta główna droga, czyli wejścia do NATO Ukrainy i wejścia do Unii Europejskiej, okaże się drogą na przykład wydłużoną w czasie albo niemożliwą do przebycia. To dla nas te scenariusze awaryjne są ważne, bo destabilizująca się Ukraina, rozczarowana Ukraina, Ukraina powolnie odbudowująca się, ona będzie obiektem penetracji rosyjskich interesów i rosyjskich służb. Ale Ukraina w takim stanie będzie też zagrożeniem dla nas. My też będziemy właśnie z powodu tego rachunku strategicznego rosyjskiego, my też będziemy państwem penetrowanym przez rosyjskie wpływy, rosyjskie służby, rosyjskie pieniądze i rosyjską agenturę. Będziemy, jesteśmy i to się moim zdaniem nasili. Tego nie jesteśmy w stanie zatamować, odcinając się od Ukrainy, mówiąc w pewnym uproszczeniu. Być może jesteśmy w stanie, idąc razem, trudną, niezwykle trudną drogą, bo ja co do tego nie mam wątpliwości, uchronić Ukrainę przed destabilizacją, uchronić Ukrainę przed sytuacją przekształcenia się tego państwa, co dzisiaj jest realnym zagrożeniem, w coś na kształt Syrii, Europy Środkowo-Wschodniej.
Pan w książce mówi o tak zwanej wstędze destabilizacyjnej.
Tak, bo to jest w interesie Polski. To jest w interesie polskiego bezpieczeństwa, to jest w interesie polskiego rozwoju, to jest generalnie w interesie polskiej obecności w Unii Europejskiej, bo ten ciężar, jeśli się przesunie na wschód, to siłą rzeczy nasza pozycja w Unii Europejskiej wzrośnie. To jest też w interesie pewnego elementu, ja to określam mianem mobilizacyjnego. Amerykanie mówią o wielkiej strategii państwowej. Polska też takiej wielkiej strategii potrzebuje. My taką wielką strategię mieliśmy w latach 80. i ona jednoczyła Polaków. Przecież podziały wówczas też były istotne, ale to, że trzeba wejść do Unii Europejskiej, to, że trzeba wejść do NATO, to jednoczyło Polaków niezależnie od tego, czy opowiadali się za lewą, czy za prawą stroną sceny politycznej. I paradoksalnie, proszę zwrócić uwagę, reakcja na to, co się dzieje na Ukrainie, dzisiaj też zjednoczyła Polaków. Od najbardziej twardych krytyków obecnego rządu po stronników tego rządu, a właściwie wszyscy mówią podobnym głosem. Ale dlaczego tak mówią? Dlatego, że my mamy w Polsce republikańską tradycję uprawiania polityki. Te nasze rozmowy u cioci w trakcie imienin, które wszyscy pewnie prowadzimy, one globalnie tworzą pewne ramy, w których się politykę polską uprawia i nie można, nawet jeśli ktoś uważa, że inny kierunek jest lepszy, uprawiać polityki wbrew temu przekonaniu, bo byłoby to uprawianie polityki przeciwko własnemu narodowi, co w państwie demokratycznym jest po prostu niemożliwe. Dlatego Beck nie mógł iść z Niemcami w 1939 roku i dlatego Monter i Burkomorowski nie mógł nie inicjować powstania warszawskiego, bo to nie oni, oni podjęli decyzje pewne, ale nastroje społeczne czy opinia publiczna zdecydowała o takim kierunku polityki. I my mamy dzisiaj w gruncie rzeczy podobną sprawę. To jest kolejny element, moim zdaniem, dlatego nie obawiałem się pewnej odwagi koncepcyjnej. Dzisiaj to wygląda na zdecydowanie na wyrost, bo uważam, że taka idea, którą w pewnym oczywiście uproszczeniu można nazwać ideą odbudowy wspólnoty politycznej, którą była pierwsza Rzeczpospolita, To jest idea, która może ożywić kolejne pokolenia Polaków. Tylko też nie myślmy analogiami historycznymi. Tak jak Unia Europejska jest nowym tworem, którego nie było wcześniej w historii, tak pierwsza Rzeczpospolita nie zostanie odtworzona w dokładnym kształcie. Tak jak my mówimy federacja czy konfederacja, to oczywiście nie znaczy, że to trzeba znaleźć jakiś gotowy model, na przykład szwajcarski, i aplikować go do tego, co ja mam na myśli. Ja mam na myśli pewien kierunek aktywności, aspiracji, myślenia, działania, planowania, również strategicznego, a konkretne formuły, czy to będzie system powiązań prawnych, czy to będą traktatowe powiązania, czy to będzie pewna wspólna sfera społeczna związana z przemieszczaniem się społeczeństw. To są sprawy otwarte, to będzie podlegało ustaleniom i będzie podlegało pewnym negocjacjom, ale moim zdaniem my po prostu nie mamy innej drogi ze strategicznego punktu widzenia, bo ja jeszcze w kwietniu zaprezentowałem taką tezę i ją podtrzymuję na konferencji w Mikołajkach, że prędzej czy później Polska znajdzie się w wojnie z Rosją. I dzisiaj musimy zacząć, to może być za 15 lat. Pół roku temu myślałem, że to może być za 5 lat, teraz myślę, że pewnie nie, ale prawdopodobieństwo jest bardzo duże. A to oznacza, że musimy się do tej wojny przygotowywać, nie tylko na poziomie sił zbrojnych, ale na poziomie przede wszystkim rachunku geostrategicznego, naszego systemu sojuszniczego, tego jak zabudujemy tę przestrzeń, w której znajduje się Polska i państwa z nami graniczące.
Do rozmów na ten temat będziemy jeszcze wielokrotnie wracać. Zresztą w październiku planuję debatę i mam nadzieję, że pan Marek Budzisz też weźmie w niej udział. Bardziej natury historycznej, czyli jakie znaczenie i skutki ma dzisiaj w świadomości dwóch narodów, ukraińskiego i polskiego, to wszystko, co działo się na Wołyniu i w Małopolsce w południowo-wschodniej, a także na Lubelszczyźnie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim państwa gościem był pan Marek Budzisz. Historyk, publicysta, pisarz, jeden z rozmówców w ramach książki Dialogi między epoki, Wielka gra o Ukrainę. I gratuluję zresztą książki. Dziękuję bardzo.